No a my tak jak obiecałem, porozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Doktor Wojciech Szewko jest w naszym telefonie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tak, trochę na ostatnie proste imię słowa dotrzymam. Patrzymy na sytuację na Ukrainie, na wschodzie. Gościem Popołudnia Wnet był Jacek Sariusz-Wolski, który właściwie mówił, że w tej chwili nie jesteśmy pewni, czego chce Władimir Putin, ale widzimy, że chociażby Stany swoją politykę zmieniają, że to działanie Putina powoduje przynajmniej w pewnych krajach Zachodu tego kolektywnego refleksję. Jak pan na to patrzy?
Przede wszystkim nie wiemy tak do końca, co znajduje się w tej odpowiedzi Stanów Zjednoczonych na te żądania traktatowe Rosji. Z jedynej wypowiedzi, która mówi coś konkretnego, to znaczy z wypowiedzi Ławrowa, tam możemy się dowiedzieć, że zostały poruszone jakieś bardzo konkretne tematy, ale całkowicie poboczne. Czyli krótko mówiąc, nie zaadresowano tych podstawowych trzech żądań rosyjskich i teraz nie wiemy tak naprawdę, co dalej zrobi z tym Rosja. Znaczy, nie sądzę, żeby zadowoliła się w każdym bądź razie takim zbywaniem siebie, czyli przesunięciem tej ciężaru rozmowy na jakieś tematy oboczne. Oczywiście, jeżeli ktoś myśli, że ta wojna czy konflikt mógłby wybuchnąć w ciągu dnia czy dwóch, to prawdopodobnie się myli, ponieważ wbrew pozorom Rosjanie jeszcze nie zbudowali sobie zdolności do takiej poważnej operacji. Natomiast tych opcji jest bardzo dużo. Poczynając od możliwości prowokacji i można powiedzieć militaryzacji rosyjskiej tych dwóch samozwańczych republik, czyli wprowadzenia tam już regularnych, oficjalnych wojsk rosyjskich, poprzez zapowiadane w Dumie przez przewodniczącego Dumy kilka dni temu takie możliwość głosowania nad uznaniem tych republik. No mieliśmy taką samą sekwencję, prawda? Czyli uznanie Osetii i przyłączenie do Rosji, prawda? Referendum na Krymie i przyłączenie do Rosji, więc to też jest cały czas taka opcja na stole. Natomiast no, analitycy tacy poważniejsi, niepublicystyczni wskazują, że Rosjanie jeszcze, że niewiele wskazuje, żeby tam te przygotowania, żeby to były przygotowanie do jakiejś poważnej ofensywy, między innymi dlatego, ponieważ tam jeszcze nie ma szpitali polowych, nie podciągnięto takich linii logistycznych, nie zmobilizowano właśnie lekarzy, że te grupy batalionowe, które są reprezentowane, to jest ciągle za mało na poważną walkę z ukraińską armią, że te najbardziej oczywiste, czyli z tego południowego okręgu wojskowego, który jest bardzo blisko przecież tego potencjalnego teatru działań, one jeszcze się nie ruszyły. Zakłada się oczywiście, że one są w stanie się tam pojawić w ciągu 2-3 tygodni. Czyli jak na razie jest to taka trochę parada, cały czas na pokaz. Ale z drugiej strony inni analitycy wskazują, że kiedy doszło do inwazji na Krym, to wtedy Rosjanie co innego pokazywali i koncentrowali, odwrócili uwagę, a ta grupa, która dokładnie wylądowała na Krymie, w ogóle nie była brana pod uwagę, że ona gdziekolwiek się tutaj znajduje. Czyli jak się znalazła już na Krymie, to ex post dopiero zorientowano się, że oni w ogóle gdzieś się tam zbierali w odpowiednim rejonie.
A teraz wszystko mamy jasne, wiemy mniej więcej, jakie mogą być siły uderzeniowe i one rzeczywiście, porównując do poprzedniego wielkiego konfliktu na terenach nizin ukraińskiej, wyglądają śmiesznie, bo te grupy uderzeniowe to są liczebnie mniejsze niż jedna dywizja poruszająca się w czasie II wojny światowej, a wtedy poruszano się frontami, które liczyły dziesiątki dywizji.
No tak, tylko że wtedy nie było broni rakietowej, więc tutaj dowodzą Amerykanie, bo ich analizy też sprzeczne ze sobą, żeby nie było wątpliwości. No to oni przecież tak naprawdę, można powiedzieć, trochę najpoważniej do tego podchodzą. W tym sensie, że przecież te ich informacje, od nich pochodzą informacje, że Rosja w każdej chwili może uderzyć, to oni zaczęli ewakuować sobie ten personel mniej potrzebny oraz rodziny pracowników, więc jakby to jest główne źródło naszej wiedzy o tym, że ta grupa sobie nie przyjechała tylko na wakacje, prawda, że tutaj to, że ona jest przygotowana w każdej chwili do ataku. I Amerykanie również twierdzą, ja widziałem taki scenariusz, taką analizę, że w przypadku użycia broni rakietowej, szczególnie wobec centrów dowodzenia, tej skoncentrowanej armii ukraińskiej, że po prostu armia może przestać istnieć jako siła zdolna do prowadzenia wojny w ciągu 20-30 minut od momentu rozpoczęcia konfliktu. No właśnie ze względu na przewagę w powietrzu, na możliwość użycia tejże broni rakietowej, z którą Ukraińcy niespecjalnie mają czym walczyć. Więc to są jednak już inne w tej chwili konflikty. Zresztą chyba wszystkie konflikty, które do tej pory obserwowaliśmy, no wygrywane były w powietrzu, nawet ten ostatni armeńsko-azerski, gdzie przecież Azerbejdżan wygrał tę wojnę głównie dlatego, ponieważ zdobył przewagę w powietrzu, zniszczył systemy przeciwlotnicze przeciwnika, a później to już było w zasadzie polowanie na jednostki artylerii pancerne i tak dalej z powietrza.
Ale z drugiej strony istotna była rola pododdziałów lekkiej piechoty, ale bardzo dobrze uzbrojonej także w broń przeciwpancerną, że nagle się okazuje, że ten piechur także potrafi być istotną siłą na polu walki.
No tak, oczywiście, natomiast my tak naprawdę od bardzo dawna nie obserwowaliśmy starcia takich prawdziwych armii, tak, że zawsze to były jakieś konflikty mocno asymetryczne, tak, że z jednej strony mieliśmy jakiś powstańców, partyzantki, siły separatystów, a z drugiej strony mieliśmy regularne armie. Natomiast tu po raz pierwszy, gdyby doszło do konfliktu, zderzą nam się już nie jacyś separatyści z Donbasu, tylko ewentualnie regularna armia rosyjska z regularną armią ukraińską. W tej chwili na gwałt intensywnie dozbrajano. Przecież to dozbrajanie tak samo. No Biden powiedział, że ponieważ Amerykanie nie zamierzają absolutnie wkraczać na Ukrainę, czy siły natowskie tam się nie pojawią, w związku z tym to dozbrajanie to jest tylko i wyłącznie metoda trochę odstraszająca. To znaczy ona ma zasugerować Rosjanom, że jeżeli wejdą, to ten rachunek tego wejścia, czyli straty po prostu, czyli koszty tej ofensywy będą dużo wyższe niż było to przed dostarczeniem tej broni. No ale tylko, że powstaje zawsze pytanie, że jeżeli już mówimy o tym ewentualnie, załóżmy, że w głowie Władimira Putina ta opcja wojskowa istnieje, bo tak naprawdę poza nim jestem przekonany, że nikt nie wie, jaka będzie to decyzja polityczna. Czyli Rosjanie sobie budują lub prawie, że zbudowali zdolność. No i teraz kwestia dalej to jest tylko i wyłącznie tego, w jaki sposób on zdecyduje. Wchodzimy, nie wchodzimy. No więc gdyby się zdecydował, że wchodzimy, to też trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie, jeżeli, ponieważ dla nich sprawa rozszerzenia na zachód NATO, potencjalnego członkostwa, czy Gruzji, czy szczególnie Ukrainy w NATO, to jest tak naprawdę koniec marzeń o mocarstwowości. Ponieważ co to jest za mocarstwo, które może zostać, którego stolica może zostać zniszczona, czy zaatakowana i zniszczona w ciągu 20-30 minut z terytorium państwa wrogiego. W związku z tym oni, to rzeczywiście to porównanie, że wojska powiedzmy natowskie czy amerykańskie na Ukrainie, to jest tak jakbyśmy mieli wojska rosyjskie w Kanadzie. Na terytorium Kanady, jeszcze blisko wschodniego wybrzeża, tak żeby mogły sobie Waszyngton szybko zająć. Więc dla Rosjan to jest rzeczywiście taka ostatnia linia obrony. I oni powiedzieli wyraźnie, to Putin powiedział, że już się nie mają gdzie cofać. Ale w takiej sytuacji to te koszty, nawet jeżeli będą wysokie, oni mogą się zdecydować na ich poniesienie. Dlatego, ponieważ no, oni uważają, że na szali waży się jak gdyby ich państwowość, ich suwerenność, ich marzenia o odbudowie mocarstwa. No nie można być mocarstwem, jeżeli się ma właśnie w 10 czy 15 minut lotu rakiety od własnej stolicy. Czyli państwo nie do obrony tak naprawdę. Proszę też zobaczyć.
A z drugiej strony, państwo, jak się patrzy na politykę NATO, na politykę krajów zachodnich, to z naszego punktu widzenia Warszawy wizja, że Ameryka z Ukrainą i Polską bombardują Moskwę, jest irracjonalna, jest właśnie lękiem, a nie strachem, jest odczuciem pozbawionym sensu.
Ale to jest nasz punkt widzenia, tak? Nasz punkt widzenia właśnie, ja dlatego mówię o rosyjskim, bo nasz punkt widzenia znamy świetnie, prawda? Nawet nie trzeba się przekonywać co do niego, my znamy go, to jest nasz punkt. Co więcej, jeżeli nawet by ktoś go nie znał, to znajdzie go wszędzie. Natomiast Rosjanie przywołują za każdym razem różnego rodzaju wojny, które Stany Zjednoczone prowadziły w ciągu ostatnich 20 kilku lat. Czy przypominają od Kosowa, czy od bombardowania Serbii, przez Libię, Irak, Afganistan, jeszcze liczne pomniejsze interwencje lub zaangażowania w różne pomniejsze konflikty. No i wskazują na to, że po prostu uważają, że NATO i Stany Zjednoczone to są podmioty agresywne. Stany Zjednoczone mają taki dodatkowy motyw grabieżczy, to znaczy tam uderzają głównie, gdzie mogą coś zagrabić, prawda, ropę, przede wszystkim NATO jest to już bardziej zróżnicowane, prawda? Te interwencje wojskowe, nie wiem, francuskie na przykład w Afryce, no to jest tak naprawdę pomoc lub w cudzysłowie pomoc dawnym koloniom. W związku z tym tutaj to już jest mniej oczywiste. No i to jest mniej więcej perspektywa. No jeżeli byśmy sobie zajrzeli do rosyjskiej prasy czy do rosyjskiej propagandy, no to są motywy przewodnie. Tam jeszcze ten motyw ukraiński dodatkowo jest wzmacniany występującą, przecież widzimy wszyscy, każdy ma internet, może zobaczyć tą symboliką tych prawicowych paramilitarnych czy militarnych organizacji, gdzie tam co drugi ma na hełmie jakąś swastykę czy znaki SS, w związku z tym to znakomicie wzmacnia przekaz rosyjski, po prostu oni nie muszą nic manipulować, wystarczy, że opublikują te zdjęcia, które sobie panowie z batalionu Azow gdzieś tam wrzucają do internetu i mówią, proszę bardzo, tutaj nazizm znowu puka, prawda, do wrót Rosji.
No tylko, że my z kolei w Warszawie, jak wiemy, jak się określa polskie partie, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest partią w zasadzie faszystowską wśród niektórych europosłów, to tego typu argumentacja jakby traci na powabie.
Nie, tak, tylko mówię, że właśnie, ale faszystowską, a tutaj jest jeszcze to nawiązanie bezpośrednio do II wojny światowej i do nazizmu. Proszę też pamiętać, no gdybyśmy popatrzyli się na mapę i popatrzyli na mapę, jak daleko doszły wojska niemieckie w czasie II wojny światowej, no to faktem jest, że ta główna część tej wojny ze Związkiem Radzieckim toczyła się na dawnych terenach Polski, no i obecnych terenach Białorusi i Ukrainy, tego terytorium obecnej Rosji okupowane przez dłuższy okres czasu było dosyć niewiele. W związku z tym no Rosjanie, zresztą i w białoruskiej, i w rosyjskiej propagandzie, zresztą również tych prorosyjskich, również różnych ugrupowań na Ukrainie, ten motyw walki z nazizmem, prawda, czy odradzania się nazizmu na Ukrainie jest bardzo, bardzo, bardzo silny. Oczywiście dla nas ta propaganda brzmi karykaturalnie, no ale tam ona, ludzie ją kupują. I to jest pewne nieszczęście. W związku z tym to łatwo jest budować sobie poparcie społeczne właśnie na takim jeszcze tym sentymencie dodatkowo historycznym.
No, szczególnie, że ostatnio w Rosji, zwłaszcza wśród młodszego pokolenia, ale starszego, w sumie nie tak bardzo mniej wraca kult Stalina i miłość tak do tego najtwardszego komunizmu, jaki pamięta Rosja.
I jeszcze chyba warto dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ ten potencjalny konflikt, my na to nie zwracamy uwagi, ponieważ przyzwyczailiśmy się do takiego przeświadczenia, no bo które jest znowu takim polonocentryzmem, to znaczy gdyby Rosjanie nam zagrażali, to pewnie byśmy się tak zachowywali. Natomiast my tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki procent ludności Ukrainy, bo szczególnie tej wschodniej Ukrainy, gdyby doszło do tej interwencji, będzie tak naprawdę walczył, a jaki procent będzie witał z kwiatami wyzwolicieli.
Ale z drugiej strony w Polsce mamy podobnie, przepraszam za własną opinię, ale jak obserwowałem sytuację na granicy polsko-białoruskiej, to wydaje mi się, że elity polityczne i społeczeństwo ukraińskie jest bardziej zdeterminowane, aby walczyć z Putinem niż społeczeństwo polskie. Wydaje mi się, że wielu polskich polityków, tutaj trzeba powiedzieć wprost, lewicowych, mogłoby być naprawdę gotowymi, aby witać, może nie kwiatami, ale aby cieszyć się z wkroczenia wojsk rosyjskich do Warszawy. Więc my też mamy własne kłopoty.
Wolę określenie lewackich, bo to jest bardziej prawidłowe naukowo, tak? Bo to są takie ruchy, które mają niewiele wspólnego z dawnym ruchem związków zawodowych i walką o prawa pracownicze. Natomiast ja mówię o zupełnie innej grupie. To nie chodzi o grupy polityczne, tylko po prostu o grupy etniczne. Na terytorium Ukrainy spora część ludności dalej nie zna ukraińskiego, jest rosyjskojęzyczna. Co więcej, jest sentymentem związana czy z obecną Rosją, czy z dawnym Związkiem Radzieckim. I dalej na wschód oczywiście tym większa grupa tej ludności. Przecież same ukraińskie media ostatnio pisały o tym, że jeżeli byśmy mówili o perspektywie jakiegoś zajęcia przez Rosję, to jest jeszcze Charków do zajęcia, gdzie zakładają, że tam w ogóle część ludności mogłaby stanąć po stronie rosyjskiej. W związku z tym to nie jest jeszcze ten dodatkowy aspekt, którego nie bierzemy pod uwagę, że na bardzo wielu terytoriach, które Rosja do tej pory zajmowała, czyli w Osetii chociażby, prawda, w czasie wojny z Gruzją, za każdym razem mamy do czynienia z dosyć dużym odsetkiem ludności, co do której lojalności państwowej państwa nie są do końca przekonane. Zresztą Rosjanie podobnie liczą, i takie nawet wypowiedzi widziałem ostatnio, Rosjanie liczą na to, że gdyby na przykład doszło do zajęcia państw bałtyckich, to że będą witani tam jako wyzwoliciele. ja nie wiem, nie znam badań akurat opinii publicznej na tych krajach dawnych bałtyckich, no ale ta ludność rosyjskojęzyczna też, zresztą podobnie jak Polska, polskojęzyczna, no nie cieszyła się tam sympatią specjalnie władz, w ogóle tej mniejszości. Więc my nie wiemy w takiej sytuacji, co by się tak naprawdę wydarzyło. Znaczy to jest gdybanie, to jest wróżenie z fusów. Znaczy oczywiście władze ukraińskie będą mówiły tak, że wszyscy są lojalni, cały naród stanie murem, no ale w tym Doniecku i w Ługańsku, krótko mówiąc, mamy do czynienia z dużą grupą ludzi, którzy będą woleli wyemigrować do Rosji niż zostać na terenie Ukrainy, gdyby doszło do zajęcia tych terytoriów.
Chociaż jak się patrzy na nastawienie młodych, chociażby Białorusinów, to dla nich już kierunek Moskwa nie jest atrakcyjny od paru lat. Dwie dekady temu, jeszcze 15 lat temu, a i owszem, wyjazd do Moskwy to był awans. Teraz niespecjalnie.
No to Białorusini.
To Białorusini, ale Ukraińcy chyba również. Zresztą to jeszcze ostatnie słowo polemiczne. W Narwie w Estonii, enklawie rosyjskojęzycznej, ostatnio burmistrzem tamtejszym została wybrana Estonka, która mówi tylko po estońsku, więc też coś się zmienia, aczkolwiek czasami takie długie trwanie i przynależność etniczna może mieć swoją siłę.
Tak, oczywiście. No i właśnie na to też Rosjanie liczą. Przecież znaczna część tego przekazu propagandowego jest skierowana również do tych mniejszości, a na niektórych terytoriach większości po prostu rosyjskich. Znaczy to są po prostu, oni się uważają cały czas za Rosjan. Więc z tego punktu widzenia ten konflikt różniłby się od potencjalnego konfliktu z państwami takimi jak Polska na przykład, gdzie jednak być może podziały polityczne by swoje zrobiły, natomiast no, z całą pewnością nie mogą tutaj Rosjanie liczyć na milion swoich etnicznych braci mieszkających na terytorium Polski, więc to też zmienia trochę perspektywy takiego konfliktu. Zresztą no, analizy ukraińskie zresztą same pokazują właśnie to, że tutaj te próby pozyskania przy tych liderów prorosyjskich partii, przecież przez służby rosyjskie, teraz niedawno ujawnione przez Brytyjczyków i Amerykanów, tam konkretne przecież nazwiska, na te osoby nałożono sankcje w związku z tymi próbami. No to jest próba po prostu obsadzenia na czele państwa ukraińskiego prorosyjskich bądź jawnie rosyjskich po prostu polityków, którzy są członkami na przykład Dumy.
Chociaż jak się patrzy na Ługańsk i Donieck, tamtejsze fasadowe republiki ludowe, to Rosja nie potrzebowała żadnych lokalnych polityków. W jednym i w drugim przypadku rządzą kryminaliści i to niższego szczebla, jakiś wykidajło, który wymuszał haracze i to na Krymie zrobił karierę. Haracze od tamtejszych tojtojów na plaży stawianych w Ługańsku, również prosty przestępca, więc widać, że nie potrzeba nawet posła do Dumy, aby zrobić rząd prorosyjski.
No tak, no ale tutaj mieliby ewentualnie do rządzenia całe państwo. Bo zresztą w ogóle jeden ze scenariuszy, o których mówimy, scenariuszy konfliktu, mówi o tym, że to nie chodzi o zajęcie i okupację, tylko tak naprawdę o obalenie tego aktualnego reżimu politycznego i zastąpieniu, no przecież pamiętajmy, że do 2014 roku Ukraina była rządzona przez ugrupowania czy przez polityków prorosyjskich lub neutralnie prorosyjskich. Dopiero po 2014 roku doszło do takiego zwrotu na zachód. No, to jest tamte partie, co prawda część z nich została zdelegalizowana, rozwiązana, te osoby zostały odsunięte od władzy, no, ale część spośród nich dalej znajduje się wśród elit władzy, więc tam Rosjanie też mają z kogo wybierać. Dlatego ja o tym opowiadam po prostu po to, żeby pokazać, że ten konflikt może być trudny, krótko mówiąc, również trudny dla Zachodu. Nie mamy do czynienia z takim właśnie jednolitym, całkowicie narodem, który będzie do ostatniej kropli krwi walczył, prawda, z okupantem, tylko możemy mieć różne zachowania, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć.
Powiedział dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.